Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która, jak już liczyłem, 5 miesięcy nie towarzyszy mi tutaj przy mikrofonie ze względu na stan zdrowia. Ma bardzo niską odporność i byle co może doprowadzić do ciężkiej choroby. No, także dziękujemy za każdy miesiąc życia. Panu Bogu dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, za modlitwy, które są skuteczne. Bo mogłyby być duże dolegliwości, a ich nie ma. Także to jest na pewno jakaś wielka łaska. Witamy również pana Jarosława, który realizuje naszą audycję, i gości, księdza doktora Pawła Nowogórskiego, który jest dyrektorem Centrum Edukacji Młodzieży w Gursku, ale jest bardzo miłym, dobrym kapłanem, był również naszym duszpasterzem w parafii, stąd się znamy, i poprosiłem księdza, by zechciał uczestniczyć tutaj w tej naszej audycji. Szczęść Boże, witamy księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pani Małgorzata Bronka jest z nami, która jest oligofrenopedagogiem i jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, 15 października, czyli za 2 dni, będziemy mieli Dzień Dziecka Utraconego. Już od 3 lat przynajmniej ten temat jest poruszany w Radiu Maryja, w naszych audycjach. I dzisiaj też chcemy mówić o pewnym, może jakimś, w jakiejś dziedzinie związanej z dzieckiem utraconym, mianowicie śmierć dziecka. Czy i jak o niej mówić? Bo jest to dość trudne zagadnienie i ze względów psychicznych, duchowych rozmowa, i poza tym, ponieważ to był zawsze i nadal jest temat tabu w większości, więc nie ma wykształconego słownictwa, nazewnictwa, i stąd ludzie się borykają, jak mówić o czymś, kiedy brakuje słów. No, ale myślę, że coś niecoś z tej audycji da się wyciągnąć i jakoś pomóc Państwu, którzy są bezpośrednio akurat może zainteresowani tematem, a pośrednio na pewno wszyscy jakoś w tym bierzemy udział, choć może nie mamy tej świadomości, że ktoś z naszych bliskich utracił dziecko, no bo się po prostu tym nie chwali. Ale jest to osobisty dramat w rodzinie, w tym małżeństwie, i trzeba w jakiś sposób po Bożemu to przeżyć. I dlatego też mamy tutaj z nami księdza Pawła Nowogórskiego, którego teraz poproszę o rozpoczęcie, o pewien taki wstęp. Proszę bardzo, księże.
Śmierć dziecka jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu rodziny, ojca, matki, ponieważ zaburza zwykły porządek świata, w którym rodzice powinni wcześniej odejść do domu ojca, a nie dzieci. To jest nienaturalne. Matka i ojciec nie powinni chować dziecka, tylko odwrotnie. Kiedy umiera dziecko, wraz z nim rodzice tracą część samych siebie. Często tracą swoje marzenia, oczekiwania, plany, nadzieje. Większość rodziców jest w tej sytuacji pełna żalu, czasem poczucia winy, ponieważ dziecko, które zostało im powierzone ich opiece, zmarło. Strata dziecka stanowi bardzo trudną próbę dla trwałości także małżeństwa. Matka i ojciec na różny sposób przeżywają żałobę. Boją się może niezrozumienia, odtrącenia, mogą się nawzajem obwiniać, mają skłonność do izolowania się. Jednak przebywanie ze sobą w ciężkich chwilach, rozmawianie i dzielenie się swoimi przeżyciami pomaga wszystkim członkom rodziny zachować bliskość, jedność i ten trudny czas jakoś przeżyć. Strata dziecka w rodzinie oddziałuje na rozwój także pozostałych dzieci, zarówno tych, które już żyją, jak i tych, które się narodzą. Zdarza się, że dorośli, chcąc ochronić dzieci przed tym, co sami przeżywają, lub nie doceniając głębi przeżyć uczuciowych swoich dzieci, czynią ten temat śmierci rodzeństwa tematem tabu. Takie postępowanie utrudnia lub nawet uniemożliwia dzieciom wyrażenie uczuć, myśli, osłabia więź z innymi członkami rodziny i hamuje prawidłowy rozwój dziecka. Rodzice, którzy przeżyli śmierć swojego dziecka, potrzebują życzliwej obecności osób, które są gotowe ich wysłuchać, dzielić ich uczucia, nieść pomoc w codziennych obowiązkach. Natomiast unikanie rozmowy na temat osoby dziecka, bagatelizowanie jego śmierci i pocieszanie ranią ich i utrudniają radzenie sobie z tą stratą. I tu wiara w żywego Boga bardzo pomaga w przeżyciu tych niewytłumaczalnych momentów w życiu. Rozmowa z Bogiem, modlitwa, przystępowanie do sakramentów świętych, rozmowa duchowa na temat swojego dziecka, świadomość, że jest on aniołkiem, powiedzenie Bogu o wszystkich tych trudnych sprawach na modlitwie, które w sobie nosimy, prośba, żeby wszedł tam ze swoją łaską, ze swoją mocą, pomógł, zaradził często tej ludzkiej bezradności, niezrozumienia, pretensji może nieraz do, nawet do całego świata. Spotkaniem z Bogiem w medytacji, w codziennym pacierzu, oczyszczenie, umocnienie sakramentem pokuty, komunii świętej, to jest coś, co w takich chwilach bardzo, bardzo potrzebujemy. Kolejna sprawa to zrozumienie też u bliźnich, najbliższych, wzajemna życzliwość, okazanie zrozumienia, dojrzałe podejście do trudnej i, można powiedzieć, nierozwiązywalnej sprawy, bo wobec śmierci wszyscy jesteśmy bezradni i równi. Bardzo w takich momentach pomaga bliskość, dojrzałe, mądre podejście do tematu działa jak ten przysłowiowy plaster miodu na duszę człowieka. Przemodlenie całej sytuacji umacnia człowieka i więź z mężem, dziećmi w tych bardzo trudnych momentach. Najbardziej niedojrzałym sposobem radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby jest ucieczka od bólu. I tu często zdarza się ucieczka poprzez zaprzeczanie, bagatelizowanie straty, nadużywanie jakichś substancji zmieniających nastrój, jak leki, alkohol, narkotyki, rzucanie się w wir różnego typu aktywności. Najczęstsze konsekwencje niedojrzale przeżywanej żałoby to potem depresja, bunt, agresja, lęki, chaos i dezorganizacja, bezradność, jakieś mogą występować zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, koszmary nocne, izolacja, wycofanie się nawet z życia rodzinnego czy społecznego. Śmierć dziecka, niezależnie od długości trwania jego życia, jest zbyt wielką tragedią, by udało się o niej łatwo zapomnieć. Można jednak przebyć bolesną drogę żałoby od szoku i niezgody na to, co się wydarzyło, do akceptacji i pełnego życia. Towarzyszyć nam będzie właśnie łaska Boża, modlitwy, sakramenty, także najbliżsi, lekarze, ojcowie duchowni, bliska relacja z rodziną. Ale to wszystko i tak w takich sytuacjach nie jest łatwe. To wszystko trwa nieraz zbyt długo i specjaliści, tak jak obecna tutaj wśród nas pani Małgorzata, znają wiele sposobów, są specjalistami, aby pomóc w przeżywaniu śmierci swojego dziecka. Na przykład, czym bardzo pomocnym jest umiejętność pożegnania się z własnym dzieckiem. Większość kobiet, i to spotkałem w życiu już wielokrotnie, odczuwa ogromną potrzebę zobaczenia, przytulenia i pożegnania tego dziecka. Nawet jeśli poród odbywa się znacznie przed czasem, kobieta najczęściej chce zobaczyć swoje dziecko. Przeczytałem kiedyś w prasie katolickiej wypowiedź pewnej pani doktor, gdzie znajdowało się między innymi takie zdanie. Pożegnanie dziecka to niezwykle ważny moment w procesie żałoby. Jego brak sprawia, że emocje zostają jakby zawieszone, odłożone na potem, co przedłuża etap szoku i w efekcie wydłuża czas żałoby. Podobnie oczyszczającą rolę spełnia pogrzeb. Jeśli brak takiego pożegnania nastąpił bez zgody kobiety, jej jest dużo trudniej pogodzić się ze śmiercią dziecka i powrócić do normalnego życia. I dalej w tym samym artykule czytałem, podano konkrety dla rodziny, pielęgniarki, położnej, lekarza, jak to można zrobić. Na przykład zadbanie, by martwe dziecko podano rodzicom umyte, owinięte w kocyk lub pieluszkę. W wielu krajach Europy Zachodniej zmarłe dziecko jest ubierane i przekazywane rodzicom w osobnej sali, gdzie mają czas spokojnie, by się z nim pożegnać i tam zadecydować o pogrzebie. Można zrobić zdjęcie dziecka, obciąć kosmyk włosów, bo rodzice są zbyt szokowani, by o tym pomyśleć, ale w przyszłości to będzie jedyna pamiątka i namacalny dowód istnienia ich dziecka. Poinformowanie rodziców, że istnieje możliwość uzyskania kopii części badań, zdjęcia przecież USG, zapisu tętna dziecka i tak dalej, są one dla nich również ważną pamiątką. Jedna z matek napisała takie słowa. Urodziłam córeczkę w 18 miesiącu ciąży. Prosiłam, by pozwolono mi ją przytulić. Była bardzo malutka, a jej ciałko przez ciśnienie podczas porodu bardzo zniekształcone. Ale mimo to zawinięto ją w pieluszkę i pozwolono mi ją podtrzymać aż do momentu, gdy miałam zasypiać w narkozie. Lekarze potraktowali nas wtedy jak ludzi, a nie jak rozhisteryzowaną wariatkę i poroniony płód. Z szacunkiem dla naszej tragedii i z sercem. Bardzo im jestem za to wdzięczna. To piękne słowa wdzięczności skierowane do położnych i lekarzy. Ja jako kapłan chciałbym troszeczkę jeszcze poszerzyć temat, kierując go na chrześcijańską wizję nadziei na śmierć dziecka. Dla chrześcijanina śmierć nie oznacza ostatecznego końca. Nigdy. Życie doczesne jest pielgrzymką do domu Ojca. Dla jednych jest ono trwającą latami wędrówką, dla innych zaledwie krótką podróżą. To Bóg jest Panem życia i śmierci. Stawianie pytania dlaczego pozostaje dla nas często bez odpowiedzi. Świadczy o naszej ludzkiej bezradności wobec śmierci. I w obliczu cierpienia możemy jednak zaufać, że dla Boga ważny jest każdy człowiek, pragniąc zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego też mimo, iż Kościół jednoznacznie nie wypowiedział się na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu, współczesna teologia idzie w kierunku, by postulować nadzieję zbawienia tychże dzieci, o czym później rozwinę więcej. Rytuał pogrzebowy zawiera elementy takie, jak w przypadku pogrzebu dziecka ochrzczonego. Pogrzeb dziecka jest wydarzeniem ułatwiającym przeżycie żalu, dlatego również polskie prawo daje możliwość rodzicom do pochowania swojego dziecka bez względu na wiek lub czas trwania ciąży. Grób jest miejscem pozwalającym zachować pamięć o zmarłym, świadczącym o jego realnym życiu i prawdziwej śmierci. Czasami pojawia się pytanie małżonków, o ile my właściwie mamy dzieci? Wtedy jest łatwiej odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Na przykład mamy czworo, z czego jedno zmarło. Jeśli sięgniemy po Ewangelię, dostrzeżemy, że Maryja towarzyszyła swojemu synowi w drodze krzyżowej. Była świadkiem jego śmierci. Patrzyła na to wszystko, bolała. Możemy sobie tylko wyobrazić, co wtedy czuła Maryja, patrząc, jak umiera jej dziecko, syn. Sens męki i śmierci Chrystusa poznała dopiero później, po zmartwychwstaniu. Myślę, że to doświadczenie sprawia, że może być ona bliska tym matkom, które tracą dzieci między innymi w wyniku poronienia, płaczącym, poszukującym sensu, próbującym się odnaleźć po doświadczeniu straty, mającym nadzieję, że kiedyś dane im będzie poznanie dziecka, które utraciły. Bóg daje nadzieję, że pomimo trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć małżonkom, są powołani do współpracy z Nim w dziedzinie przekazywania życia. Pan Bóg może ich po raz kolejny obdarzyć potomstwem. O ile z własnej woli nie zamkną się na dar płodności, dane medyczne świadczą, że u blisko 80% kobiet po poronieniu kolejna ciąża zakończy się urodzeniem zdrowego dziecka. Część rodziców stara się w takiej sytuacji o poczęcie, by jak najszybciej na nowo doświadczyć obecności dziecka, podczas gdy część małżonków długo boi się podjęcia starań, by nie ryzykować dalszych strat i związanych z nimi przeżyć. Potrzeba, by doświadczyli oni, że Bóg jest przy nich, czuwa nad nimi wszystkimi, może uleczyć wszystkie zranienia, bo Bóg nigdy nie opuszcza człowieka w takich sytuacjach. Więcej, jest z nimi, niemal nosi ich w swoich ramionach. Kończąc, chcę przytoczyć też słowa Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, mówiące o zbawieniu dzieci nienarodzonych. Cytuję: w kontekście historiozbawczym należałoby uznać, że dzieci umierające bez chrztu zostają uwolnione od grzechu pierworodnego za pośrednictwem pragnienia chrztu zawartego w akcie wiary Kościoła, wyrażonego w jego modlitwie wstawienniczej o zbawienie wszystkich, ponieważ każdy sakrament dokonuje się w wierze Kościoła, który go sprawuje z mandatu Chrystusa. Także sakrament chrztu dzieci jest sprawowany w tej wierze i dlatego nie widać rozumnych podstaw dla wyłączenia dzieci nieochrzczonych z powszechnej zbawczej woli Boga, która obejmuje niechrześcijan dorosłych, o których mówi Sobór Watykański II. Skoro zbawcza łaska obejmuje wszystkich, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, mogą osiągnąć wieczne zbawienie i opatrzność Boża nie odmawia konieczności do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej wnieść uczciwe życie, to tym bardziej weryfikuje się to w odniesieniu do niewinnego dziecka. Dodam jeszcze, co mówi katechizm Kościoła katolickiego o chrzcie pragnienia. Na przykład punkt 1258 mówi: Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. Punkt 1259 mówi: jeśli chodzi o katechumenów, którzy umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie przyjęcia tego sakramentu połączone z żalem za grzechy i z miłością zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez sakrament. I ostatni z punktów, 1261. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak to czyni podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci, która kazała mu powiedzieć: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Paweł Nowogórski zabierał głos i pani Małgorzata Bronka, prezes Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu, prezes zarządu tego stowarzyszenia. Może parę słów o tym stowarzyszeniu, bo ono powstało właśnie, żeby wspomagać rodziców po stracie, tak?
Tak, Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu powstało właśnie z tej ciszy, która wobec tematu śmierci dziecka, a zwłaszcza śmierci dzieci, które umierają przed narodzeniem albo krótko po, która wówczas i nadal właściwie w społeczeństwie jest. Rodzice po stracie mają dużą trudność w tym, żeby nazwać to, co się z nimi dzieje, to doświadczenie, które ich spotyka, i żeby mówić o tym i przekazywać innym. Otoczenie też często nie bardzo wie, jak i w jaki sposób rozmawiać o umierających dzieciach. I powoduje to ogromne takie poczucie osamotnienia. Dlatego jak spotyka się innych rodziców, którzy mają podobne doświadczenia, i zaczyna się z nimi rozmawiać, i okazuje się, że mimo tego, że każdy z nas przeżywa to na własny sposób, to jest też pewien obszar wspólnych doświadczeń, to jest to bardzo wspierające w przeżywaniu żałoby. I stąd wzięło się nasze stowarzyszenie i wszystkie inne organizacje w Polsce, które zajmują się wspieraniem rodziców po stracie.
Może jeszcze tutaj od razu dodam, dla osób, które mają może otwarty internet, albo mogą zaraz go włączyć, strona internetowa poronienie.pl. Można tam wiele, wiele materiałów dostrzec. Również właśnie tam na forum jest wiele ciekawych dyskusji, wątków. Także swoje jakieś zainteresowanie w tej materii można pogłębić na stronie poronienie.pl. Przepraszam bardzo, pani Małgorzato, ale niektórzy, to szczególnie młodsi, lubią od razu zajrzeć do internetu.
Zapraszam na stronę. Jest strona internetowa i forum, na którym mamy kilku tysięcy użytkowników. Większość to są rodzice po stracie. I staramy się tam poruszać wszystkie wątki, które się wiążą z tematem śmierci dzieci. I psychologiczne, i medyczne, i teologiczne. I wszystkie te, które sprawiają, że przeżywanie żałoby po dziecku jest, może stawać się nieco łatwiejsze. A jest to doświadczenie powszechne, ponieważ co roku około 50 tysięcy rodzin w Polsce doświadcza śmierci dziecka. Około 8 tysięcy dzieci umiera w wyniku chorób i wypadków. Kolejne 2 tysiące rodzi się martwo i około 40 tysięcy dzieci umiera w wyniku poronienia. I pytanie, na które dzisiaj szukamy odpowiedzi, to jest to, czy rodzice chcą, żeby rozmawiać z nimi o ich dzieciach. Odpowiedzią na to jest Dzień Dziecka Utraconego, o którym pan Leszek wspomniał na początku, który obchodzimy 15 października. W Polsce po raz 12, a na świecie już prawie od 30 lat. Ta data jest nieprzypadkowa, ponieważ 15 października to jest dzień, w którym mija 38 tygodni od nowego roku. Czyli tyle, ile trwa z reguły zdrowa, donoszona ciąża. I mamy, amerykańskie najpierw mamy, które doświadczyły śmierci swoich dzieci przed narodzeniem, postanowiły ten dzień właśnie wybrać na rocznicę, która będzie upamiętniała ich zmarłe dzieci. Bo to jest tak, jak ksiądz też wspomniał, nie jest łatwo zapomnieć o tym doświadczeniu, a o własnym dziecku rodzice nie chcą zapomnieć. Nawet jeżeli to dziecko było maleńkie, jeśli go w ogóle nie poznali, jeżeli ono żyło przez kilka dni czy kilka tygodni życia płodowego, to na stałe już pojawiło się na stałe w życiu tej rodziny. I właściwie bez względu na to, bez względu nawet na światopogląd rodziców, często jest tak, że jak doświadczą śmierci dziecka w wyniku poronienia, to doświadczają jej właśnie jako śmierci człowieka, konkretnego człowieka, i tęsknią za konkretnym człowiekiem. I to, że nikt z nimi nie rozmawia ani o tym doświadczeniu, które przeżywają, ani o tym dziecku, jest bardzo trudne. I stąd właśnie się wziął Dzień Dziecka Utraconego. To jest czas, w którym rodzice spotykają się. W wielu krajach przypinają takie błękitno-różowe wstążeczki. Błękitne dla chłopców, różowe dla dziewczynek. Zwłaszcza, że w przypadku poronienia to często rodzice też nie wiedzą, jakiej płci było ich dziecko. Wypuszczają w niebo błękitne i różowe baloniki. spotykają się na mszach świętych, takich świeckich spotkaniach, zapalają znicze, spotykają się przy grobach, w których dokonywane są zbiorowe pochówki dzieci zmarłych przed narodzeniem, albo przy pomnikach dziecka utraconego. Właśnie po to, żeby pokazać światu, że ich dzieci nadal żyją w ich sercach i że chcą, żeby o nich pamiętać i że chcą o nich rozmawiać.
Nie tylko w sercach, one faktycznie istnieją w niebie po prostu. To możemy bez wahania powiedzieć, prawda, proszę księdza?
Zastępy chórów anielskich, dzieci. Jeszcze nawiążę, bo właśnie w diecezji toruńskiej będzie ten pogrzeb dzieci utraconych 15 października o godzinie 8 w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tam zostanie odprawiona msza święta i odbędzie się pochówek dzieci utraconych po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Toruniu. Zostaną pogrzebane prochy dzieci, których poronienie stwierdzono w szpitalu wojewódzkim w Toruniu w pierwszym półroczu 2015 roku.
Dziękuję bardzo za tę informację. Proszę bardzo.
Pan Leszek tak ładnie powiedział, że dzieci są i żyją, ale w świadomości społecznej często nie pojawiają się. Nawet rodziny, bliscy tych rodziców, których dzieci zmarło, często nie wspominają głośno tych dzieci, których nie ma przy nas. Nie widać ich.
No właśnie, to jest jakiś taki lęk, czy jak o tym rozmawiać. A mówi pani, że rodzicom zależy na tym, żeby była świadomość, że to dziecko przecież było na ziemi i go w tej chwili nie ma. Że je utracili.
To jest właśnie pewna słabość też języka naszego, ponieważ właściwie trudno jest mówić o śmierci dziecka, ponieważ nie mamy wypracowanych pewnych pojęć i słów, które by nam to ułatwiały. Mówimy dzieci utracone, ale jedna mama kiedyś powiedziała, że to nie jest strata, to jest zysk, to jest jej dziecko, to nie jest, to żadna strata nie jest dla niej. Owszem, dziecko straciło całe swoje życie, ale jednocześnie zyskało je, bo się pojawiło na świecie. Mówimy rodzice po stracie albo rodzice osieroceni. Bo nie ma takiego słowa, tak jak jest słowo sierota, czy wdowiec, czy wdowa, które by określało takie doświadczenie. Może to wynika z tego, o czym mówił ksiądz, że to jest takie niezgodne z naturą, żeby dzieci umierały przed rodzicami. I z powodu tych trudności językowych, między innymi, i samym rodzicom jest trudno mówić o tym doświadczeniu i dzielić się z bliskimi osobami. Czasami małżonkom jest też trudno o tym mówić, bo i kobiety, i mężczyźni inaczej przeżywają żałobę. Każdy z nich może być na innym zupełnie etapie żałoby i jeśli nie potrafią rozmawiać o tym, to pojawia się to, o czym też ksiądz wspomniał, takie niezrozumienie i kryzys w małżeństwie. I trudno jest przekazać to zwłaszcza osobom, które nie mają takiego doświadczenia za sobą, co jakby pogłębia jeszcze to osamotnienie i niezrozumienie, takie poczucie bycia zupełnie nierozumianym przez otoczenie. A z drugiej strony to też jest tak trudny moment w życiu człowieka i tak silne emocje, z którymi człowiek z trudem sam sobie radzi, że czasami nie ma też ochoty na początku, żeby o tym mówić. Ja po śmierci mojego syna przez pierwsze 3 miesiące w ogóle nie miałam ochoty z nikim o tym rozmawiać. Nie dlatego, że nie potrafiłam, tylko dlatego, że wydawało mi się, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć, tylko mój mąż, bo tylko my straciliśmy to konkretne dziecko. Dopiero potem przez nasze forum internetowe, na które wtedy trafiłam i kontakty z innymi rodzicami, zobaczyłam, że przez pewną wspólnotę doznań i swobodę rozmowy
w gronie osób, które
doświadczyły tak, śmierci dziecka, to nabrałam też pewnej odwagi o tym, żeby o moim synu mówić właściwie wszystkim. I potem przez kolejne miesiące to był główny temat moich rozmów. I też sobie pomyślałam, że kiedy ja będę opowiadać o tym, co mnie spotkało i w jaki sposób ja to przeżywam, tą sytuację, to też ludziom wokół będzie łatwiej towarzyszyć mi albo innym rodzicom w podobnej sytuacji. Bo przez to, że rodzicom jest też tak trudno, to trudno jest też bliskim, babciom, dziadkom, wujkom, ciociom, czy przyjaciołom rozmawiać o tym i często mówią, że nie wiedzą, co powiedzieć, czy w ogóle mówić, czy rodzice chcą rozmawiać, czy nie chcą. Z doświadczeń kilku tysięcy chyba historii, które przeczytałam i wysłuchałam rodziców, którzy stracili swoje dzieci, to mogę zapewnić, że chcą. Że chcą, nawet jeżeli nie zawsze i nie w każdej chwili, to pamięć o dziecku i to, że ktoś pamięta, to, że ktoś zapyta, jest niezwykle cenna. To, że nie tylko, bo rodzice nie zapominają o swoich dzieciach. Nawet jeżeli przeżyją żałobę w sposób konstruktywny i odzyskują radość życia, to pamiętają o swoich dzieciach zawsze.
Jak rozmawialiśmy przed audycją, mówiła pani, że podstawową sprawą jest uznanie przez rodziców, dziadków, rodzinę, że mamy dziecko, że ono zaistniało, że ono jest. Jestem mamą, jestem tatą, jestem dziadkiem, babcią, wujkiem, ciocią tego dziecka, które wtedy i wtedy umarło. Ale jestem jego dziadkiem, mamą, prawda? To jest najistotniejsze, żeby to w swojej świadomości przyjąć, zaakceptować. Tak?
Tak, tak, bo tego właśnie rodzice oczekują przede wszystkim od bliskich. Nie pocieszania, bo to nie jest taka sytuacja, w której można człowieka pocieszyć. Tylko uznania, że to było dziecko. To było...
Syn, córka, wnuczek, tak, siostrzeniec.
Tak. Jeżeli braciszek. Ja myślę o sobie jako o matce... albo ojcu, jeżeli myślę, że jestem babcią czy dziadkiem, nie, że mogłabym być, gdyby wszystko się dobrze potoczyło, tylko, że jestem na przykład babcią konkretnego dziecka, konkretnego człowieka, który powstał jako istota wyjątkowa i niepowtarzalna i nikt nie jest w stanie go zastąpić, to wtedy dużo łatwiej jest też mówić o tym, bo nie pojawia się taki tryb przypuszczający, albo nie pojawia się wtedy taka potrzeba takich nietrafionego pocieszania rodziców i wygłaszania takich bardzo raniących słów w stylu, że to nie martw się, bo jesteś młoda, to jeszcze będziesz miała dzieci, lepiej, że ono umarło, niż by miało się urodzić chore. Albo wiele takich słów niestety rodzice po stracie dziecka słyszą. Ale jeżeli ja dostrzegę w tym dramat człowieka, który umiera i bliskich, którzy tą jego śmierć przeżywają, to te słowa same się pojawiają.
Także istotnym jest, żeby uznać tą osobę, tego dziecka, za istniejącą, bo ona faktycznie zaistniała i istnieje i będzie istnieć wiecznie.
To jest... Nie tylko na ziemi, ale przede wszystkim wiecznie. No. I w górze będzie się u Pana Boga wstawiać. Ja, wie Pani, co takie mam troszeczkę inne pytanie, ponieważ jak w życiu kapłańskim spotyka się takich ludzi, rozmawia. Pani jest świadkiem, bo utraciła dziecko, może powiedzieć swoje odczucia, może młode matki albo w ogóle matki po utracie to przeżywają, też się boją powiedzieć. Zastanawiam się, dlaczego te matki nie chcą rozmawiać na ten temat. Tak sobie myślałem, że po prostu boją się kolejnego zranienia od najbliższych. Ale jest jeszcze taka instytucja piękna, która nazywa się dziadkowie, czyli to są matki tych zranionych matek, ojcowie. I spotkałem się z bardzo pięknymi zdaniami, pocieszeniem, nie w sensie naiwnym, ale podtrzymywaniem tej córki, bo mówi, ja też przeżywam, moja wnuczka i tak dalej. I co by pani takim młodym matkom powiedziała, które boją się powiedzieć, bo żeby nie byli się pewnie zranionym?
Tak, tak, to prawda, ponieważ często raniące są dwie rzeczy. Pierwsza to jest cisza, która zapada. Mhm. Do mnie po śmierci mojego syna nikt nie dzwonił, nikt nie pytał, o niego. I to było bardzo trudne dla nas. A druga rzecz to jest to, jak ludzie mówią takie rzeczy, no, takie bezmyślne właśnie, jak te, które cytowałam przed chwilą, że przecież masz dzieci, to powinnaś być zadowolona. Albo czasami wręcz tak pobożnie pocieszają, tak, że spotka cię wielka łaska, bo teraz masz swojego świętego w niebie i orędownika. I to są takie słowa, które one jakby umniejszają tą stratę i umniejszają to cierpienie, które rodzice po stracie przeżywają. I rzeczywiście rodzic w tak trudnym momencie życia to musi zrobić wszystko, żeby się chronić, żeby już dodatkowego cierpienia nie doświadczać. Dlatego często unika tego tematu. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie i powie: jest mi bardzo przykro, nie wyobrażam sobie, co przeżywasz, to musi być dla ciebie bardzo trudne. Gdybyś chciała porozmawiać, to jestem. To powoduje, że może nie w tym pierwszym momencie, bo czasami też trudno jest mówić o tym, bo właściwie to człowiek ma ochotę właściwie to głównie płakać i nie rozmawiać na ten temat, ale przychodzi taki moment później i jak wie, że może w bezpieczny sposób porozmawiać z kimś, to wtedy się otwiera, bo to nie ma co zmuszać się też do rozmowy. To nie chodzi o to, żeby robić coś na siłę, bo tak wypada, albo to jest konieczne w przeżywaniu żałoby. Ważne jest, żeby słuchać swojego serca i robić to, co ono nam podpowiada. Żeby pamiętać o dziecku, celebrować w swoim sercu, w rodzinie jego obecność i wtedy jest też łatwiej rozmawiać z innymi.
Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie rodzice nie byli w tym momencie osamotnieni. Stąd to i forum, i te spotkania, które również pani prowadzi w ramach jakichś warsztatów, terapii. Również biorą w tym udział psycholodzy, prawda? Bo to jest istotne. Między innymi pani Aleksandra Nowicka, która razem z nami bywała tutaj poprzednie lata, teraz nie mogła być, bo ma akurat malutkiego dzidziusia, ale jest z nami w telefonie. Halo, halo?
Halo, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Aleksandro. Cieszymy się, że możemy tutaj parę słów zamienić. Pani Małgorzata ma parę pytań do psychologa.
Tak, ponieważ pani spotyka się z rodzicami w różnych formach terapii, indywidualnej i grupowej. I chcielibyśmy poprosić o podzielenie się tym, czy rodzice chcą, w jaki sposób chcą pamiętać o swoich dzieciach i rozmawiać o nich w rodzinie, z bliskimi osobami przy okazji rocznicy śmierci czy różnych uroczystości rodzinnych.
Przede wszystkim może najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy chcą. Oczywiście, że chcą. Każdy rodzic, przywilejem i obowiązkiem każdego rodzica jest kochanie własnego dziecka. I nieważne, czy to dziecko żyje, czy to dziecko umarło i w jakim ono jest wieku, rodzic ma przeogromną potrzebę po prostu kochać to swoje dziecko. A kochać to znaczy między innymi na przykład rozmawiać o nim. Rodzice dzieci, które żyją, spotykając się ze znajomymi, z rodziną, rozmawiają o sukcesach swojego dziecka, o porażkach, o zdrowiu, o trudnościach, o szczęśliwych chwilach i tak dalej. W momencie, kiedy dziecko umiera, nieważne, czy to jest małe dziecko, czy już nawet dorosłe dziecko, w tej przestrzeni rozmowy pozostaje niejako pustka i tą przestrzeń rozmowy o bieżących sprawach dziecka zaczynają zajmować wspomnienia o dziecku. I to jest bardzo ważne, żeby temu rodzicowi tego dziecka, które odeszło, dać tą przestrzeń do wspominania o dziecku, bo wspominanie o dziecku to jest właśnie to wyrażanie miłości wobec tego dziecka. Wspominanie o wszystkich dobrych chwilach z tym dzieckiem, wspominanie również o rzeczach, których nie zdążyło się być może zrobić, o rzeczach, które bardzo by chciało się zrobić, to szczególnie właśnie przy okazji rocznicy, kiedy rodzic w szczególny sposób wspomina, ile to moje dziecko miałoby teraz lat, jak ono by wyglądało, kim by było. I bardzo ważna wśród bliskich osób jest taka postawa przyzwalająca na to rozmawianie, na to wspominanie o tym dziecku, na mówienie o nim, bo bardzo często w sposób błędny ludziom z otoczenia bliskiego, wśród rodziny, znajomych wydaje się, a po co rozdrapywać rany, a po co znowu o tym, przecież życie toczy się dalej. To ja proponuję w takiej sytuacji sobie wyobrazić rodzicowi takiego dziecka, które żyje, niech sobie wyobrazi, że przez tydzień miałby z nikim nie rozmawiać o swoim dziecku, ani słowa. Żyć jakby dziecka nie było, nie wspominać o tym dziecku i ani słowa o nim nikomu nie mówić. To wydaje się wręcz niemożliwe rodzicowi. I tak samo jest dla rodzica dziecka, które umarło. Dziecko, które umarło, nadal żyje w sercu i w miłości swojego rodzica i ten rodzic ma potrzebę wspominać, ma potrzebę rozmawiać. Bardzo się cieszę, kiedy to ktoś inny nawiąże rozmowę na temat dziecka i wspomni, a Krzysiu czy Kasia mieliby teraz 7 lat, pewnie szliby do pierwszej klasy, no pewnie pięknie byś dzisiaj wystroiła. I nawet jeżeli w tym momencie pojawią się łzy, to trzeba pozwolić na te łzy. Łzy też są w tym momencie wyrazem miłości tego rodzica, wyrazem tęsknoty. To, że tęsknimy za dzieckiem, znaczy, że po prostu bardzo kochaliśmy to dziecko. Łzy i tęsknota nie są niczym złym. I jakby dużo większym zranieniem dla rodzica zmarłego dziecka jest taka przestrzeń pustki, kiedy otoczenie zaczyna uważać, że tego dziecka nie było, zaczyna unikać tematu. Ten rodzic tak naprawdę wtedy jest pozostawiony w swojej rozpaczy i tęsknocie zupełnie, zupełnie sam. W związku z czym z punktu widzenia psychologa tak naprawdę najgorszym, co możemy uczynić dla rodzica dziecka, którego już nie ma wśród nas, to unikać rozmawiania o nim, bo to tak, jakbyśmy udawali, że tego człowieka nie było, że tej miłości nie było i wtedy taki osierocony rodzic w zasadzie czuje się podwójnie osierocony, bo nie dość, że to dziecko rzeczywiście nie jest przy nim, nie jest blisko, to jeszcze otoczenie stara się niejako po raz drugi wykreślić to dziecko z jego rzeczywistości, nie dając takiej przestrzeni na obecność chociażby w słowach i we wspomnieniach.
Tak, to jest bardzo istotne. Pani Małgorzato?
Chciałam jeszcze zapytać, jak wygląda kwestia takiej celebrowania pamięci o dziecku?
Celebrowanie pamięci o dziecku jest z tego samego względu, o którym wspomniałam, bardzo istotną sprawą i przybiera różne postacie. No na pewno bardzo ważną kwestią jest zebranie i posiadanie jakichś pamiątek po swoim dziecku. W różnych formach. Czasami jest to w pudełku, czasami są to jakieś, jeżeli to było starsze dziecko, jakieś dokumenty związane z dzieckiem, jakieś wytwory plastyczne dziecka. Czasami jest to dodatkowe jeszcze jedno nakrycie przy stole. Bardzo dużo rodzin, z którymi pracuję, oprócz nakrycia dla niespodziewanego gościa przy wigilijnym stole, ma nakrycie dla tego dziecka, które odeszło. W związku z czym są dwa nakrycia oczekujące i ci ludzie mają takie poczucie, że to ten zmarły członek rodziny, to zmarłe dziecko jest wśród nich. Czasami to ma formę tego, że podczas wizyt na grobie dziecka zostawiamy jakieś prezenty dla dziecka. Bardzo często, zresztą widać szczególnie na grobach tych małych dzieci, że tam jest mnóstwo różnych rzeczy, od aniołków przez zdjęcia, zabawki różnego rodzaju, no bo obdarowywanie też jest formą miłości. Osoby zmarłej, dziecka zmarłego, rodzic nie jest w stanie już obdarować, ale nadal ma taką potrzebę. W związku z czym, no właśnie, często są zakupowane jakieś rzeczy dla tego zmarłego dziecka i zanoszone mu na grób. Czasami jest jakieś miejsce w domu, które jest takim miejscem pamięci, gdzie jest zdjęcie, gdzie w momentach związanych z rocznicami, czy śmierci, czy urodzin zapala się lampkę dla tego dziecka. Każda rodzina znajduje jakąś swoją drogę, żeby to dziecko było też niejako w sposób materialny obecne pośród nich, żeby był jakiś żywy znak w domu, że to dziecko jest, było i nadal jest członkiem rodziny.
Dziękujemy panie Aleksandro za tą fachową, że tak powiem tutaj, uzupełnienie fachowe naszej audycji i życzymy dużo radości z dzieci, które teraz, szczególnie z tego maluszka.
Dziękuję bardzo i polecam moje dzieciaczki również państwa modlitwie.
Dziękujemy. Przyjmujemy. Z Panem Bogiem, pani Aleksandro.
Z Bogiem, dziękuję bardzo, z Bogiem.
Proszę państwa, mówimy o śmierci dziecka, czy jak o niej mówić. Zapraszamy państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Matczynym sercem drży bezbronne życie, jak ptaszyna słodko śni. Jesteś jak okruszek chleba, jak radosny promyk słońca z krawek nieba. Braciszku mój, kiedy wreszcie się narodzi, niech szare życie nam ozłoci. Pobiegniemy jak zające, boso po wilgotnej łące. Będę uczył cię wszystkiego, byś nie lękał się złych dni. Gdy dorośniesz, będę dumny, żeś tak dzielny, tak rozumny. Kiedy zasnę, zamkniesz oczy mi i nie bądź wtedy smutny. Coś ty zawinił, że wydano cię na śmierć. I któż, braciszku, przebił złote serce twe? Czyja ręka cię zraniła? Gdzie trumienka, gdzie maleńka twa mogiła? Braciszku mój, wiem, że kiedyś cię zobaczę. Pewnie cię rozpoznam w tłumie i zapłaczę. Pobiegniemy jak zające, bo po niebieskiej łące będę śmiać się pełną piersią, że minęło to, co złe. Wszystko będzie takie proste, takie dobre, tak radosne, całkiem tak jak w najpiękniejszym śnie, kwitnące jak na wiosnę.
22:17 minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców Radiu Maryja. Nasi goście to ksiądz dr Paweł Nowogórski i pani Małgorzata Bronka. Temat: śmierć dziecka, czy jak o niej mówić. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Rejglod, województwo podlaskie.
Witamy panią.
Ja właśnie chciałam też prosić słuchaczy, którzy mają w swojej rodzinie takie przypadki, czy gdzieś koleżanka straciła dziecko, żeby właśnie zapytać, rozmawiać, bo sama to przeżyłam na własnej skórze. W roku 2000 pochowałam swoją córkę, wróciłam do pracy. No to w pracy miałam pracować, no to ja się jakby w kombinezon taki szczelny owinęłam, też nie podejmowałam tego tematu, bo w pracy no to się pracuje. Ale jak ja czekałam, żeby ktoś cokolwiek powiedział, wspomniał słowem, słowem, nie zdaniem, nikt, cisza. No później to mnie tak bolało, taka była podwójna boleść z racji śmierci, a tu jeszcze takie rozżalenie, że nikt nie zapyta. W domu, no to mąż mi zabraniał podnosić ten temat, no bo prowokuje do płaczu, nie można. Rodzina w ogóle tak jakby dom jakąś chorobę zakaźna była, że nikt nas nie odwiedzał gdzieś do roku czasu. To mnie tylko pozostawało wychodzenie w las i wołanie w niebo, Boże, czy ty to widzisz? Także to tak ważna ta rozmowa. Ja wychodziłam przed bank, bo w banku pracowałam z papierosem, to myślałam, że może tam ktoś z tych przechodniów cokolwiek zapyta. Jak, nie wiedziałam, jakie słowo, tylko na ten temat zaczepi mnie. Tak tego potrzebowałam, a tu była cisza. I tak było mi bardzo długo, bo przechodziłam to, zanim pogodziłam się z tym. Mówią, czas goi rany, rok minął, a mnie nie mogłam się pogodzić, utraciłam, w ogóle nie umiałam się modlić. Aż dopiero później zaczęłam, właśnie tu Radio Maryja mi pomogło, tę audycję, właśnie tu na antenie mogłam to z siebie wylać, także naprawdę tak ważne to jest, tak potrzebne. To jak balsam.
Dziękuję Pani Tereso za tą wskazówkę, która będzie pomocna dla wielu, wielu krewnych, przyjaciół, znajomych, żeby nie zostawiać rodziców, tak, którzy przeżyli taką tragedię samym sobie, tylko im towarzyszyć i właśnie choć słówko powiedzieć.
Choć słowo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem, Pani Tereso. Jakiś komentarz?
Tak, wielu rodziców ma właśnie takie doświadczenie, że zapada taki rodzaj zmowy milczenia wokół całej rodziny i wokół tej sytuacji związanej ze śmiercią dziecka. I to dotyczy nie tylko dzieci, które umierają przed narodzeniem, ale jak to jest dziecko 5- czy 10-letnie, to niestety często też tak bliscy reagują, że nie wspominają tego dziecka w dniu jego urodzin, czy w dniu jego śmierci, czy przy okazji różnych uroczystości rodzinnych, a to jest naprawdę bardzo bolesne.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Marek.
Witamy Panią.
Ja już kiedyś dzwoniłam do tej audycji, która jest bardzo nam matką potrzebna. Wspominałam o, bo też jestem matką, która utraciła dziecko, i wspominałam wówczas o takim pomniku na cmentarzu dziecka utraconego. I chcę się pochwalić, że te trudy wszystkie przez lata, bo to lata trwa ta inicjatywa u nas w Markach, w parafii świętego Izydora. Mamy już błogosławieństwo księdza arcybiskupa Hozera. I chciałam powiedzieć o tym pomniku kilka słów, o pomniku nadziei. My matki, bo to z inicjatywy matek, które utraciły dziecko, postanowiłyśmy, żeby ten pomnik był pomnikiem nadziei i radości. Nadziei na to, że się kiedyś z tymi dziećmi spotkamy i radości wynikającej z tego spotkania w przyszłości. I radości również, że naszymi dziećmi zajmuje się święta rodzina w niebie. Dlatego nasz pomnik wygląda tak. Siedzi Matka Boża, która trzyma na rękach Pana Jezusa. Obok stoi święty Józef, który rękę trzyma na ramieniu Matki Bożej, a drugą przytula dziecko stojące. I przy Maryi jest jeszcze trójka dzieci. Jedno wyciąga rączki do Pana Jezusa, jedno jakby się chciało gramolić na kolana tej matki najlepszej, a trzecie, przytulone do jej płaszcza, śpi spokojnie. I ten pomnik chcieliśmy bardzo, żeby był zrobiony z jasnego materiału, nie z kamienia, nie zimny, ale taki ciepły, radosny. I motto na tym pomniku, nie żałobne, ale takie będzie. Mamo, tato, kocham was. Do zobaczenia w niebie.
piękne.
I tym się chciałam podzielić. Przykro nam było, kiedy od jednego z artystów, który przyszedł nam tam radzić, pani właściwie to była, stwierdziła, że to jest pomnik nieewangeliczny, nieeschatologiczny. No nadaje się właściwie może na materiał literacki albo filmowy. Uraziła nas tym bardzo. Nie będzie nam radziła więcej. Mamy artystę, który czuje to, robi piękne rzeczy. I tak jak mówię, chcemy, żeby ten pomnik był jasny, piękny, żeby dzieci były z twarzami radosnymi, bo one tam w niebie są radosne. I żeby to była, tak jak ksiądz biskup Hozer nam powiedział, cieszy się bardzo z takiego wzoru przez nas wybranego, ponieważ ten nasz pomnik ma trzy przesłania. A ja powiem tak, jak myśmy myśleli. Również, jakie żeby miał przesłanie. Te matki, które poroniły, mają ból. Ale mają ból również, jak nam mówiły, te matki, które dziecko zabiły z różnych powodów i nie nam ich sądzić. I chcę powiedzieć, że tym matkom również jest ten pomnik bardzo potrzebny. Potrzebny po to, żeby one wiedziały, że te dzieci na nich czekają, że im wybaczyły, że mają szansę z tymi dziećmi w niebie się spotkać. I następne przesłanie, które mieliśmy na uwadze, to takie, że te dzieci to nie zlepek komórek, jak nam co po niektórzy oświeceni tłumaczą. To są dzieci. To są dzieci, które są teraz w niebie. Także chciałam się tym, tą radością podzielić i również prosić o wsparcie modlitewne, żeby jak najszybciej ten pomnik stanął. Jestem bardzo wzruszona, bo jest to dla mnie wielka sprawa i chciałabym powiedzieć, że niech te pomniki stają na wszystkich cmentarzach.
Dziękujemy pani Mario. Dziękujemy pani Mario za to radosne świadectwo. Bóg zapłać. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, jako jedna też z matek po stracie, bo to jest rzeczywiście, tak jak pani mówi, to jest niezwykle ważne, żeby mieć miejsce, w którym można spotkać się z dzieckiem, że można przyjść, zapalić znicz i pobyć razem. I też ważne jest to, o czym pani mówi, że rodzice nie zawsze chcą mówić tylko o tych trudnych doświadczeniach związanych ze śmiercią dziecka. Oczywiście w pierwszych tygodniach, miesiącach żałoby to najczęściej tak jest, że dzielą się smutkiem i żalem. Ale jak żałoba przeminie, to mówią też z radością. Mówią o tym właśnie, jak projektowali grób dla swojego dziecka albo jakie kwiaty posadzili na cmentarzu. I jak ta tęsknota i miłość zawsze już zostaje, ale to nie zawsze są smutne rozmowy.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy, jest pan antenie. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi tutaj Leszek ze Strzegomia.
Witamy pana.
Ja chcę takie świadectwo przedstawić, bo a propos też mi zmarło dziecko, które miało niespełna roczek. Brak po tydzień do roczku. No a ja wcześniej, póki to dzieciątko żyło, to byłem, że tak powiem, alkoholikiem, paliłem papierosy. Taki człowiek lekkiego ducha, że tak powiem. Nie myślałem w ogóle, no, o tych sprawach bożych, o kościele. No ale kiedy to dziecko mi umarło, to po prostu jakby ktoś uderzył w moje serce. Czułem, że to Bóg mówi do mnie. Bo szanowałem wiarę tą, kościoła, wszystko. Do kościoła nie chodziłem, co prawda. Ale w tym momencie takie uderzenie odczułem, że zacząłem normalnie słuchać, słyszeć sercem własnym, jak mówi do mnie Pan Bóg. No i kiedy w bardzo krótkim czasie tak się to stało, że jakaś siła we mnie weszła. Rzuciłem picie wódki. Nie piję 20 lat. No i dzisiaj nie piję tam sporadycznie. Nawet nie ma o czym mówić, porównywać tamten mój prawiarko chodził, a dzisiaj to nawet nie ma o czym mówić. Rzuciłem te palenie papierosów. To dziecko tak tyle we mnie zwiedziło, po prostu jakby było posłane, jakby było, żebym się zastanowił nad tym. No i potem zacząłem odszukiwać rozmaite materiały w gazetach. Ale czułem w sobie, czułem. I zacząłem chodzić do kościoła. Zacząłem wszystko jakoś podchodzić bliżej Boga. No i nawet słyszałem w sercu swoim, pamiętaj, są ludzie w kościele, ale chodzą, ale naprawdę nie są w tym kościele niektórzy. Zajmują miejsca. A ja tak weszłem, nawet zapomniałem, jak to się modlić, bo to trochę nie chodziłem wcześniej, jeszcze przed śmiercią mojego dziecka. Potem zacząłem sobie to wszystko odnawiać sobie. Także to dziecko wiele uczyniło dla mnie, bardzo wiele. Po prostu zbliżyłem się do Jezusa, do Boga. I to mnie ubogaca. Minęło już 31 lat. Ta córeczka moja miała bez tygodnia miała rok. Przychodzono, plany były, to tamto. Ale jednak ten wielki plan Boży się dopełnił przez moją córkę. I do dzisiaj jestem wdzięczny i wierzę w to, że ona żyje, że ona jest. Nieraz snach mi się niby,
bo jest.
Pojawiało to wszystko i teraz bardzo Bogu za to dziękuję.
Dziękujemy, panie Leszku. Chwała panu za jego miłość i za świadectwo pana. Bóg cuda czyni w duszach.
Chciałbym panu bardzo pogratulować i powiedzieć też, że pan nie jest sam, bo w swoim życiu kapłańskim właśnie spotkałem mężczyzn, którzy podobnie się wypowiadali. Często ich żony tłumaczyły, że on mnie w ogóle na początku nie rozumiał. A często ci mężczyźni bardzo głęboko, nic nie mówiąc, co przeżywali, i znam wiele nawróceń. To świadectwo pana jest dla mnie dowodem na prawdziwe istnienie dziecka. W tym momencie, w przypadku córki pana, każde dziecko, to, które utraci się wcześniej, które może nie narodzi się naturalnie, spełnia swój cel, bo Pan Bóg, dając życie, daje każdemu cel. W tym wypadku konkretnie rozumiem, że to dziecko miało za cel nawrócenie swojego ojca, wzmocnienie jego wiary, powrót do kościoła, ten alkoholizm, to wszystko. Ja naprawdę gratuluję, ale to pokazuje jasny cel tego prawdziwego dziecka. I nikt nie może powiedzieć, że człowiek rodzi się albo nawet nie narodzi się i że jego życie było bez sensu. My nie znamy do końca tajemnic Bożych. Życie i śmierć to jest jedna wielka tajemnica. I nie nam ludziom do końca się wypowiadać, bo możemy otworzyć oczy za 10 lat, 20, 50, a może nawet kolejne pokolenia otworzą oczy i powiedzą, że życie tego człowieka miało sens.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja. No, nie ma w tej chwili słuchacza.
To ja jeszcze, proszę. A propos tego, o czym mówił pan Leszek przed chwilą, że wielu rodziców po stracie ma takie doświadczenie, że mówią, że ich życie się zmieniło, że to dziecko, które się pojawiło na taki, przez chwilę tylko było z nami tu fizycznie, że odmienia życie nasze już na zawsze, że dostrzegamy, przez to, że dostrzegamy jakby kruchość ludzkiego życia, to dostrzegamy też z drugiej strony jego radość i potrafimy cieszyć się z tego, co jest, i z takich drobnych, codziennych sytuacji.
Bo na to całe świętych obcowanie, pamięć, to wielka sprawa w Kościele Świętym. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do audycji.
Kogo witam i skąd?
Bernadeta. Pochodzę z diecezji częstochowskiej, ale mieszkam teraz w Lubuskim. Ja pochowałam dwoje malutkich dzieci. Kiedy wyjechałam na nakaz pracy po maturze z diecezji częstochowskiej, znalazłam się tu w Kostrzynie nad Odrą wśród obcych ludzi. Nie miałam nikogo. Po prostu po maturze byłam młodą dziewczyną. Mąż był wspaniałym człowiekiem, 8 lat ode mnie starszy. Czułam się tu obca, zaopiekował się mną. Przedtem na wsi byłam tak wychowana, że nie znałam żadnego mężczyzny. Mój mąż był pierwszym moim mężem, moim mężczyzną. W 56 roku urodziłam syna. Wychowałam go 4 miesiące, ale dojeżdżałam do pracy. Opiekowała się nim opiekunka. Wyjeżdżałam do pracy rano, dziecko było zdrowe. O 11 miałam telefon, że dziecko jest ciężko chore. Wezwałam pogotowie, wezwali mnie z pracy. O 8:30 wieczór mój syn 4-miesięczny umarł, był wszczony, bo ja tam w Wieluńskim, Częstochowskim myśmy chcieli i chrzcili dzieci po tygodniu. Przeżyłam szok, nie miałam nikogo, rodziców daleko, tylko mąż i ja. Myśmy obydwoje się zmęczyli. W 58 roku urodziłam córkę Ewę. Urodziłam sama, nie miałam żadnej pomocy, bo lekarz to było na wsi. Mieszkałam na wsi wtedy u męża. Przyjechał lekarz, ja już urodziłam sama dziecko. Dziecko leżało, no przykryłam je ręcznikiem. Wzięli mnie do szpitala. Do Słubic, tam dali dzieciom wody nieprzygotowane. Zdrowe dziecko urodziłam. Okazało się, że tam to był sąd, to był na całą Polskę sąd, że dali 8 dzieci, zmarło. I między tym, ale jeszcze ochrzczona była moja Ewuja. Urodziłam ją w maju, w Boże Ciało, wiozłam ją do Gorzowa Wielkopolskiego. Do szpitala i codziennie dojeżdżałam ją karmić o 4 rano. A wracałam o 22:00. Kiedy zajechałam ostatniego dnia, powiedziano mi, że już nie mogę karmić. Zobaczyłam ją, ona miała igły w głowie, bo to było zapalenie biegunka i później zapalenie opon mózgowych. Ale kiedy to dziecko usłyszało mój głos, ono się odwróciło do mnie. Nie przykryli je kocykiem, niczym, leżało nago w łóżeczku. Ale ja zawsze, mama mnie tak uczyła i babcia, bo babcia była świecki w zakonie franciszkanów, że kiedy się nosi ciążę, żeby znak krzyża robić na brzuchu, że dziecko wszystko widzi, wszystko słyszy, żeby do niego dużo rozmawiać. Ale Ewunia też była chrzczona. I to dziecko 8 tygodniowy mi zmarło, ale było chrzczone jedno i drugie. Ja już dochodzę do 80. Po tych dwóch dzieciach zaszłam w ciążę. W 59 roku urodziłam córkę. Szłam z mojego miasta tu z granicy do Częstochowy na pieszo, prosząc, żeby to dziecko mi się urodziło. Ale już nie chciałam tu na zachodzie urodzić. Urodziłam tam w mojej diecezji częstochowskiej, gdzie była jeszcze moja mama. To dziecko mi żyje. Ja je uprosiłam u Boga. Ale co z tego, jak to dziecko wyjechało za granicę daleko, ja je widzę raz w roku, a ja dziś nie widzę. Widzę troszkę na jedno oko przez lupę. I ja pisałam, wydałam kilka tomików, wszystkie religijne. I dziś zostałam sama, ale nigdy nie zapomniałam o tamtych dzieciach. Ja się do nich modlę, bo one były szczone. I ja mnie stosił. Ewunia, przecież mama, teraz wy się módlcie do Maryi. Wy proście o moje zdrowie. A dla tych matek, ojcze, które usuwają dzieci, a chciałam mieć więcej, nie mogłam, bo ciężko zachorowałam, miałam zapalenie otrzepne, miałam skręt jelit, usunięte jelito, podwiązane jajniki, nie mogłam mieć więcej dzieci, tylko to jedno dziecko. I doktor Gentleman, Żyd z Księżynie, uratował mi życie, bo po 3 godzinach pytał się, nagrywał na kasety, co ja widziałam, jak przychodziłam tam. A dla wszystkich matek, które by chciały usunąć dzieci, to wam powiem, jak woła dziecko nienarodzone. Mogę?
Tak, oczywiście.
Wieczór. Wieczór majowy ciepły. Zasypiają wioski i drzewa. Kwiaty utulają swoje płatki. Cisza, lecz gdzieś tam za oknem słychać cichutkie stąpanie i jakaś postać w bieli pochyla się nad kwiatami. Czy to sen? Czy jawa? Nie, to Maryja schyla się, rozchylając kwiaty, kielichy kwiatów nienarodzonych dzieci. Noc, północ. Wszyscy śpią, tylko srebrzyste gwiazdy błyszczą na niebie i stary księżyc do okien zagląda. Lecz tam gdzieś w oddali, w jakimś mieszkaniu, słychać ciche westchnienie i szloch, a za oknem wołanie dziecka. Głos dziecka się rozlega. Mamo, mamo! Dlaczego nie chciałaś mnie, mamo? Mych oczów zielonych jak morze. Dlaczego mnie zabić kazałaś, nim słońce ogrzało me ciało? Tato, tato, dlaczego, tato, nie chciałeś w obronie życia stanąć? Świat przecież taki piękny. A ty mnie zabić kazałeś? Kto wam na starość mleka przyniesie? Bochen chleba położy na stole. Kto powie ciepło czule? Nie martwcie się, ja jestem. Złączone dłonie drżą w uścisku. Usta przysięgę składają. Boże! Przebacz, już zawsze będziemy bronili życia poczętego. Ja piszę tomiki, mam wydane i piszę religijne wiersze.
Dziękujemy pani Bernadetto za te słowa, za to świadectwo i za piękną też refleksję wierszem pisaną.
I chciałem powiedzieć, że pani nie jest sama, bo te dzieci jak aniołki są cały czas panią, dlatego pani tu żyje i opiekują się i mamy nadzieję, że pani też córkę będzie częściej widziała. Natomiast ja jeszcze mam taką jedną sugestię, ponieważ pięknie pani skierowała apel do tych kobiet, które chciałyby usunąć. Bo tę audycję, jak ktoś słucha, to nie tylko matki, które utraciły, ale myślę, że powinno być szokiem dla tych wszystkich, które nie rozumieją, co to jest dar życia, dar Boga, dar dziecka, które chciałyby po prostu zabić drugiego człowieka. Myślę, że tego typu audycje, świadectwa takich matek, jak pani Bernadetto, czy inni, czy tysiące, dziesiątki tysięcy w zasadzie w historii już żyjących ludzi, są bardzo mocne i przekonujące, aby zachować dar życia.
Nie zabijać. Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Warszawy.
Witamy panią.
No tak, wzruszyłam się na rozmowę tej pani. Próbowałam wcześniej dodzwonić się do radia, bo chciałam dać świadectwo mojej siostrze. Moja siostra Elżbieta, wcześniej właśnie, gdy była młodą dziewczyną, zabiła swoje dziecko. Później wyszła za mąż, urodziła 2 synów bliźniaków. Najwięcej dzieci nie było. Prowadziła rodzinę zastępczą i w pewnym momencie ona cały czas nie mogła się pogodzić z tym, co ona wcześniej zrobiła. I gdy trafiła do jej, pod jej opiekę dziewczyna 16-letnia, która u niej urodziła, przyjechała do nich już w ciąży, skierowana właśnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Urodziła u nich dziecko, i które później to dziecko zostawiła, a sama wyjechała. I właśnie gdy ta dziewczynka miała 5 lat, była już kierowana przez sąd no, od miejsca rodziny zastępczej do domu dziecka i do adopcji. I wtedy ona już właśnie wspólnie z mężem, z dorosłymi swoimi synami, powiedziała wcześniej, no ja teraz wzruszona też jestem, powiedziała mi wcześniej tym synom, co kiedyś zrobiła. I powiedziała, że po prostu chciałaby, żeby ta Asia była ich, była dla nich dzieckiem, a dla nich siostrą. Ci jej synowie mieli wtedy po 24 lata. Dorosli chłopcy, mężczyźni. I oni się na to zgodzili. Teraz Asia ma 10 lat i widzę u swojej siostry, u szwagra zadowolenie. I kiedyś z nią tak rozmawiałam na samym początku, przed to już taką ostatnią, przed podjęciem decyzji o adopcji, że może właśnie to dziecko, którego ona kiedyś nie chciała, a ona teraz to dziecko przyjmie, że może kiedyś to dziecko będzie właśnie dla niej taką pomocą. Dla niej, dla rodziny. No i spotkałyśmy się teraz, bo mieszkamy od siebie w odległości takich 100 kilometrów. Spotkałyśmy się i ona mówi, no i zobacz, mówi, ty masz już wnuczki, a moi synowie nie żenią się. Jeden zachorował na schizofrenię, więc teoretycznie nie wejdzie w jakiś związek małżeński. Natomiast drugi mówi, słuchaj, 30 lat chłopak i nie myślę. I dobrze, że mamy to Asię. Dobrze, że mamy to Asię, bo bez niej to po prostu nie wiem, jakie to by było życie. Dlatego też mówię, że ktoś coś straci, gdy rodzinie umrze dziecko. Urodzi się następne, a u mojej siostry nie było następnych dzieci. Leczyła się, nie było żadnych. Orzeczono, że no nie będzie tych dzieci, mówi. No i po prostu to postanowienie, że to dziecko u niej się urodziło, że są byli dla niej chrzestnymi rodzicami. I mówi, jak byliśmy w ubiegłym roku na Komunii Świętej, bo w ubiegłym roku Asia przyjęła Komunii Świętą, więc mówi, no pierwszy raz taki duży obiad prawdziwy dla całej rodziny od kilkunastu lat. Że takie spotkanie. Nie żałuję tego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałabym się dosłać do audycji a propos poronienia.
Jest Pani na antenie. Kogo witamy i skąd?
Katarzyna Kaźmierczak z Poznania. Ja tutaj chciałam powiedzieć krótko, że dokładnie rok temu, 12 października, razem z moim mężem straciliśmy dziecko w 8 tygodniu ciąży. Dużą pomoc nam dało to, że jako właśnie matka przeczuwałam, że był to chłopak. Nadaliśmy mu imię Piotruś. I od tego czasu dzięki ludziom dobrej woli powstało wielkie dzieło Pomnik Dziecka Utraconego, którego właśnie odsłonięcie będzie teraz 15 października o godzinie 15 na ulicy Nowina w Poznaniu. I chciałabym tutaj zaprosić wszystkich, którzy tutaj z okolic Poznania, których dotknęła taka tragedia, że jest taka możliwość, ponieważ jest to pierwsze w Poznaniu miejsce upamiętnienia dzieci utraconych. 15 października o godzinie 15 na cmentarzu przy ulicy Nowina,
Poznanie.
Zaraz obok grobu dr Wandy Błońskiej, zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Będzie to koronka Miłosierdzia Bożego i takie uroczyste właśnie pobłogosławienie tego szczególnego miejsca. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, Pani Katarzyno.
Inicjatywy związane z Dniem Dziecka Utraconego odbywają się właściwie w całej Polsce i u nas na stronie internetowej www.poronienie.pl, na forum internetowym staramy się zbierać informacje o mszach świętych i spotkaniach dla rodziców po stracie i też o pomnikach i grobowcach dziecka utraconego, więc jeżeli Państwo będą zainteresowani, zapraszam na stronę internetową, tam wszystkie aktualne informacje można znaleźć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Chciałam dać swoje świadectwo, bo akurat bardzo mnie ta sprawa dotyczy właśnie dzieci utraconych, bo można powiedzieć, poroniłam 5 razy i w tej 5. ciąży można powiedzieć, wyglądało identycznie jak poprzednie 4 poronienia, jednak urodziło się dziecko. Nawet przenosiłam je wszystkie, w cudowny sposób się urodziło na pewno, no ale już ten chłopak ma 25 lat, bardzo jakieś takie dużo przeciwności życiowych ma. Chciałam tylko tyle powiedzieć, zapytać się księdza, jak można właśnie, bardzo ciężkie życie też mam, jak to można by jakoś, no nie wiem, ująć słowa jakieś, taką sytuację. To dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Urszulo.
Sytuacja jest trudna do wyjaśnienia, kiedy nie zna się bliżej osoby, ale trzeba na pewno się modlić za niego. Ja mogę obiecać, że swoją modlitwą też wspomogę. Myślę, że trzeba byłoby dużo, dużo rozmawiać i nigdy nie tracić nadziei, bo tym duchem, modlitwą możemy naprawdę wiele zdziałać, a moc Boża, moc Ducha Świętego jest naprawdę wielką mocą, więc proszę, aby nie ustawać. W historii wiemy, że choćby święta Monika modliła się bardzo długo o nawrócenie swojego syna. Nie tylko się nawrócił, ale został święty, święty Augustyn, tak samo i mąż. I takiej historii mamy bardzo dużo w życiu. Na pewno nie wolno nam nigdy tracić nadzieję w to, w moc Bożą. Ja też będę wspomagał swoją modlitwą.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy Panią Teresę.
Ja chciałabym przekazać to, co powiedziała mi kiedyś moja mama, która obecnie już nie żyje, że przed wojną w kościele to niemalże prawie ciągle stała trumienka dziecka zmarłego, ale te zgony były w sposób naturalny. Medycyna stała na niskim poziomie, można powiedzieć. Rodziny były liczne, ale to były naturalne zgony. I nie było tak jak aborcji, nie było LO1 i tak dalej. To zastanówmy się nad tym. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Tereso. My mówimy o dziecku utraconym konkretnie. Po prostu rodzice chcą mieć dziecko i ono umiera. Umiera jeszcze przed ukończeniem całej ciąży, prawda? 9 miesięcy, czy tuż po urodzeniu. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic. Chciałem pozdrowić wszystkich rodziców, którzy utracili swoje dziecko. My też utraciliśmy nasze dziecko, ale chciałem też opowiedzieć historię, którą usłyszeliśmy od naszego lekarza. Tak widząc po prostu nas, powiedział wtedy, że zna też taką historię pewnej mamy, która przeżyła 15 poronień i ambicją tego lekarza było, żeby po prostu, jeżeli pojawi się następne życie, żeby wreszcie wszystko było dobrze. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich tygodniach ten chłopak, który się urodził jako 16 dziecko, skończył studia medyczne i właśnie pokazał temu lekarzowi ten dyplom ukończenia studiów. To tyle chciałem. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Marcinie. No właśnie. Pan Bóg daje życie. Niekiedy to jest bardzo krótkie życie, a niekiedy to życie trwa i przynosi owoce tutaj widoczne już dla rodziców i dla innych na ziemi. Ale właśnie jest ta trudność, kiedy tych owoców nie widzimy i potrzebne jest zaufanie Bogu.
Bardzo ważne też to jest, co Pan powiedział odnośnie postawy lekarzy. Ja znam bardzo dużo pięknych, ustaw lekarzy i mogę przytaczać takie przypadki, ale też bardzo dużo, szczególnie kobiet i mężczyzn, skarży się, że lekarze podchodzą troszeczkę lekceważąco do wszystkiego. I miałem nawet taki przypadek, kiedy kobieta wręcz chciała popełnić samobójstwo po rozmowie z lekarzem. Dobrze, że przyszła, dobrze, że rozmawiała, dobrze, że miał ją ktoś wysłuchać, ale jest taka właśnie prośba do tych, którzy może nie szanują życia, bo dzisiaj w większości już jest dobrze, żeby zwrócili na to uwagę. My jako kapłani wspomagamy takich ludzi, właśnie lekarzy, położne, pielęgniarki. Ja może przytoczę, a to może później, bo mamy kolejny telefon.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa.
Witamy.
Ja nie jestem rodzicem w ogóle, nigdy nie byłem, natomiast mam przyjaciółkę, która poroniła nawet dwie. Teraz mam takie pytanie, czy warto jest poruszać temat dziecka poronionego, w sensie właśnie wspominania tego dziecka, zapytywania o niego, żeby jakoś pomóc tych rodziców, czy raczej oczekiwać momentu, kiedy oni sami poruszą ten temat i wtedy ich wysłuchać? To jest pierwsze pytanie. To znaczy w sumie jedno pytanie. Natomiast druga sprawa to jest do tej pani, która przy piątym dziecku, które się urodziła, teraz ma problem z nim. Chciałem tej pani powiedzieć, że ja też nie jestem cudownym człowiekiem i nie byłem cudownym człowiekiem, ale moi rodzice i tak samo pani nie wie, co ten syn pani, który się urodził, tak naprawdę ma w głowie. Czasami jest tak, że człowiek wewnętrznie jest dobry i chciałby czynić dobrze, ale sobie z tym nie radzi, więc trzeba mieć po prostu nadzieję, że on chce.
Dokładnie.
Ale ma w tym problem. Trzeba zawsze wierzyć w swoje dziecko.
Zawsze. I wspierać.
Moi rodzice, oczywiście, moi rodzice zawsze we mnie wierzyli i dzięki temu w momencie, kiedy miałem wielki kryzys i kiedy odszedłem od kościoła, wiedziałem, do czego wracać i wróciłem i naprawdę nie można się zrażać, nawet najgorszymi czynami dziecka. Nie można. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Jacku za to świadectwo. Istotne bardzo dla wielu wątpiących rodziców.
To ja, jeśli mogę, jeszcze raz odwołam się do tego, co pan pytał. Czy rozmawiać? Tak, rozmawiać. Nie znam rodzica, kto po poronieniu czy po stracie dziecka, które nie chciałoby o swoim dziecku rozmawiać. Z wyjątkiem tych momentów, w których jest to dla nich za trudne, albo w których czują, że nie spotkaliby się ze zrozumieniem otoczenia. To nie chodzi o to, żeby wyciągać jakieś informacje czy zwierzenia od rodziców, ale powiedzieć: pamiętam o twoim dziecku. Nie wyobrażam sobie, co przeżywasz. Nie wiem, co przeżywasz, ale gdybyś kiedyś chciała o tym porozmawiać, to jestem. Żeby zapytać, czy dziecko ma imię, albo jak ma na imię, jeżeli tego nie wiemy. Albo żeby wspomnieć, teraz to pewnie już miałoby 5 lat na przykład. I pewnie bardzo ci go brakuje. To są naprawdę niezwykle cenne chwile dla rodziców po stracie i bardzo też budujące relacje między przyjaciółmi.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem Aneta, dzwonię z Mazowsza i słucham z zainteresowaniem państwa audycji, zresztą jak zawsze, natomiast ja może troszeczkę tak obok tematu, bo usłyszałam przed chwilą tą piosenkę, która mnie bardzo interesuje i wzrusza, na temat tego braciszka, który biega po łące i tak dalej tam jest. Właśnie chciałam zapytać o autora i tytuł tej piosenki, bo nigdzie jej nie mogę znaleźć.
O braciszku? Ojciec Bogusław Paleczny.
Paleczny.
Paleczny, Bogusław Paleczny.
Bogusław Waleczny?
Paleczny, Paleczny.
Paleczny, a tytuł?
Braciszku.
Braciszku. Po prostu tytuł Braciszku. Wklepać w wyszukiwarkę w Google, jak na pewno się znajdzie.
Ojciec, który zajmował się bezdomnymi w Warszawie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka informacji. słyszymy, to jest kołysanka dla Marcelka. Drodzy Państwo, 23 właśnie minęła. Chcę podać informacje na temat rekolekcji spotkania małżeńskie, które w kolejnym tygodniu, w weekend 23-25 października będą miały miejsce w Elblągu, Gdyni, Jaworznie i w Warszawie. W Elblągu zgłoszenia przyjmują Państwo mareccy. Telefon 509 542 059. Powtarzam, 509 542 059. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Jaworznie Państwo kędziorscy 508 081 890. Powtarzam, 508 081 890. W Warszawie zgłoszenia prosimy kierować pod numer 500 311 385. Powtarzam, 500 311 385. W poniedziałki, środy, piątki między 20 a 22. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców, z tym, że uwaga, w kolejnym tygodniu, za tydzień, nasz czas antenowy oddajemy radiu i będzie ciąg dalszy audycji, która o 18.10 będzie w telewizji i w radiu. Natomiast 27 października temat: dlaczego wczesna pierwsza komunia święta? Nosi goście ksiądz Mateusz Misiak, państwo Anna i Jacek Kowalscy. 3 listopada internetowe uzależnienia. Państwo Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci, ksiądz Wacław Grondalski. 10 listopada czy historia może inspirować rodziców? Gość profesor doktor habilitowany Waldemar Rozynkowski, historyk. I jeszcze właśnie nasi goście, może ksiądz najpierw tutaj co do Torunia, co do Dnia Dziecka Utraconego.
Pogrzeb dzieci utraconych w Toruniu będzie miał miejsce 15 października o godzinie 8 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I odbędzie się także pochówek dzieci utraconych po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Toruniu. Zostaną przede wszystkim pogrzebane prochy dzieci, których poronienie stwierdzono w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu w pierwszym półroczu 2015 roku.
Pani Małgorzata Bronka.
Ksiądz wcześniej wspominał o tym, jak ważne jest to, jak lekarze i położne w szpitalu rozmawiają z rodzicami po stracie dziecka, doświadczającymi poronienia czy śmierci dziecka przed lub po porodzie. I zachęcam do zajrzenia do niezwykłego dokumentu przygotowanego przez urzędników państwowych w Polsce, a mianowicie wojewoda mazowiecki przygotował w lipcu rekomendacje dla wszystkich szpitali w województwie mazowieckim do postępowania z pacjentkami właśnie w takich trudnych sytuacjach na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Są tam konkretne wskazówki, jak pomóc rodzicom przejść przez to doświadczenie. A podsumowując to, o czym dzisiaj rozmawiamy, chciałam przeczytać też fragment książki Witraże w ciemności, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka Renaty Kleszcz-Szczyrby, ponieważ z naszych rozmów w naszych rozmowach pojawiało się to, że osieroceni rodzice chcą pamiętać o swoich dzieciach i chcą o nich rozmawiać. I o tym, jak to robić i czego oczekiwać, pisze autorka: rodzice przeżywający przedwczesną śmierć ich ukochanego dziecka potrzebują od najbliższych uznania, że ich dziecko po prostu było. To uznanie przychodzi łatwiej, kiedy zdajemy sobie sprawę nie z tego, że mogliśmy zostać babcią czy dziadkiem, że tak niewiele brakowało do tego szczęścia, ale że naprawdę nimi jesteśmy. Kiedy to osobiste uznanie się pojawi, każdy będzie wiedział, jak się zachować i co powiedzieć. Nikomu nie przyjdzie wówczas do głowy powiedzieć, że nic się nie stało, czy że będziesz mieć następne. Druga rzecz, jakiej potrzebują rodzice, to szacunek dla ich przeżyć. który oznacza, że przyjmowane są one bez komentarza, bez krytyki, bez bagatelizowania i pomniejszania. Szanuję twój smutek, twoje łzy, krzyk, bezradność, potrzebę mówienia o dziecku i potrzebę milczenia. Częste spacery na cmentarz, niemożność patrzenia na kobiety w ciąży, złość i wszystko inne. Szanuję nawet wtedy, kiedy tego nie rozumiem, a może właśnie wtedy. I wreszcie trzecia rzecz, jakiej potrzebują rodzice przeżywający przedwczesną śmierć ich ukochanego dziecka, to pielęgnowanie pamięci o nim na wiele sposobów.
Witraży w ciemności. Renata Kleszcz-Szczerba. Także nie wszystko się da powiedzieć w rozmowach niedokończonych, których czas jest ograniczony, ale można sięgać. Informacja jest na stronie internetowej poronienie.pl. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam i skąd?
Adam z Mazowieckiego. Witam wszystkich gości w studio. I tak chciałbym pocieszyć te mamy, że tak naprawdę chodzi o taką wielką ufność Panu Bogu. Powinniśmy się godzić na Jego wolę. Też miałem taki przypadek, gdzie mój syn wyjechał za granicę z kolegą i stracił kontakt z żoną. Ciągle na telefonie byli. No i długo nie mogła się z nim skontaktować, synowa. I było takie straszne wydarzenie, co się stało. I w tym momencie tak sobie pomyślałem, że Panie Boże, w końcu jesteś naszym ojcem i jeśli jest jakaś twoja wola, że coś ma się wydarzyć, to powinniśmy się na to godzić. I wtedy poczułem taki niesamowity spokój. Wszyscy się martwili, a ja tak jakby się nic nie stało. I oczywiście, że się nic nie stało, ponieważ prawie dwie doby nie było kontaktu, a im się karta skończyła, a tam nie mogli tej karty wykupić, dopiero jak przekroczyli granicę Polski, dopiero mógł ją kupić. Ale mówię, trzeba mieć ogromną ufność Panu Bogu. Nie powinniśmy nigdy wątpić. I to, tylko że mi się wydaje, że z tym trzeba codziennie, nawet małe rzeczy, kiedy robimy, to powinniśmy to łączyć z Panem Bogiem, że to, co robimy dobre, że to właśnie dla Niego robimy. I ten stały kontakt będzie pomagał nam w tych trudnych chwilach. I wtedy takie chwile powinniśmy właśnie przyjmować, że to jest taka wola Boża i jak możemy się z nią nie zgodzić? Powinniśmy.
Tak jest, Panie Adamie. Bóg zapłać za to świadectwo, za tą wskazówkę. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Paweł, taką słuchaj z audycji serdecznie podaję was wszystkich w studio.
Dziękujemy.
Taka jest bardzo ważna ta sprawa dla tych ludzi, którzy przeżyłem taką trudną chwilę. Nie wolno sobie stawiać pytania, dlaczego ja, dlaczego my. Jak również nie można i jakoś zadłużać się oszukiwaniu w tych swoich pokoleniach przeszłych. Czy z jednej strony, czy z drugiej strony, gdzie tam była jakaś taka przyczyna. Można się czasem zadręczyć z tymi pytaniami, które nie wnoszą nic, a czasem tylko sprawiają jakieś niepotrzebne, jakieś niepokoje, jakieś podejrzenia. Czasem tak bywa, że doszukują się z jednej czy z drugiej strony jakichś przyczyn tego wydarzenia.
Tak, to jest winien, tak.
Tak, i sobie, broń Boże, tego nie wolno czynić. Jak również i tu się to ksiądz mówi o tym, to jasno powiedzieć, jest to wielka tajemnica, w której sobie człowiek nie odpowie dlaczego. To z tego, co mnie, ale nie umie odpowiedzieć dlaczego. Myślę, że każdy z nas doświadczył takiej tajemnicy w swoim życiu i nie ma odpowiedzi. Jesteśmy wobec tego bezradni. Dlatego, że ja to umiem przyjąć i tutaj nie ma co tam, jak to ksiądz powiedział, że myślę. Nie, to nie myślę. Tu trzeba modlić się. Polecam się Panu Bogu. Bardzo jasno. Kościół nas uczy. Polecam się Panu Bogu w tych sytuacjach trudnych. Trzeba sobie spojrzeć na krzyż, ale nie tak jak on, jakieś tam jakieś widowisko, tylko trzeba zobaczyć Chrystusa. I on jest w moim życiu, w tym moim cierpieniu. Ta osoba, czy to małżonek, czy małżonka przeżywają, trzeba widzieć Chrystusa. Chrystus jest gdzie razem ze mną. On niesie swój krzyż, a ja niosę swój krzyż. To jest bardzo ważny moment chyba dla dusz pasterzy, żeby urażliwiać mężczyzn, mężów. To musi być wielka, mądra, obecność mądra mężczyzny. Już nie mówię o teściowej, czy o rodzicach, bo to jest też bardzo ważna jakaś taka obecność, ale mąż, to tutaj ta jego obecność jest bardzo ważna.
Tak.
Dlatego myślę, że w tych właśnie wydarzeniach, jak taką kobietę, szczególnie kobietę, która dźwiga najbardziej ten trudny moment, jak się swoją obecnością, nie trzeba dużo słów, bo zresztą czasem ludzie tam próbują tam mędrkować niepotrzebnie. Być obecny, przytulić, usałować, powiedzieć, jestem z tobą i co chyba wystarczy. Tyle mojej takiej refleksji, takich słuchając właśnie tych słów. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże, Panie Pawle. słuchamy Radio Maria? Nie ma.
Panie Pawle, bardzo cieszę się z tej wypowiedzi. Ja w swoim życiu też duszpasterskim spotkałem się z zarzutami kobiet do mężów, że oni nie rozmawiają, może rozmawiają, ale nie przeżywają tak jak one. To prawda, że mężczyzna inaczej przeżywa kobieta, natomiast jeden z mężczyzn mi mówi tak: proszę księdza, ja nie płaczę, nie użalam się tak do mojej żony, żeby ją podtrzymywać na duchu. Może w tym kontekście też popatrzeć, że ten mężczyzna, gdyby chce być oparciem dla tej matki, tej żony, kobiety, która przeżywa to wszystko, żeby nie pogłębiać tego wszystkiego. Dziękuję serdecznie i gratuluję.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Tu Monika z Poznania.
Witamy.
Chciałam
Panie.
Chciałam się podzielić z taką, po prostu już mam 82 lata, ale miałam czwórkę dzieci. Pierwsze mi zmarło, bo kiedyś do szpitala nie brali, tak jak teraz. I 9 miesięcy chodziłam, zmarło. Potem urodziłam jednego syna, ten żyje, ma 58 lat. Potem miałam urodzić córeczkę, chodziłam 9 miesięcy i okazało się, że było łożysko przodujące i dziecko mi zmarło, już nieżywe urodziłam. I potem jeszcze urodziłam syna. I ten syn mi teraz 3 lata, mając 46 lat, jak umarł, zostawił trójkę dzieci, no i no tak, Bozia widocznie tak chciała. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję Pani Majko, współczujemy. Są czasem takie niezrozumiałe sytuacje, ale tak jak ksiądz mówił, to jest misterium, czyli tajemnica, którą być może poznamy, ale już na tamtym świecie. Teraz odpowiedzi na wiele spraw nie ma. Ale musimy Bogu zaufać. Jezu, ufam Tobie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krystian Katowicz. Żeby
szczęść
nie
Boże.
Przedłużać, bo ja jeszcze pracuję, powiedzmy. Ja chciałem powiedzieć, że w 2003 roku traciliśmy dwójkę dzieci, żona zwolniła. I to z tego strony właśnie organizacyjno-prawnej, to było bardzo fatalne doświadczenie dla nas, młodych ludzi, ale chodzi o to, że szpital nic nas nie poinformował, jak się odbywa po prostu, że szpital do pewnej wagi chowa dzieci po prostu na koszt, na swój koszt. No po prostu byliśmy bardzo, bardzo, bardzo zdziwieni po prostu brakiem informacji i potraktowaniem na w ogóle to brakiem jakiejkolwiek informacji. Także to trzeba tych młodych ludzi troszkę instruować i pokazać im, a lekarze czy pielęgniarki to nie wykazały wielkiego jakiegoś pomocy. Także wydaje mi się, że oni powinni też pomagać ludziom, młodym szczególnie, którzy nie mają wielkiego doświadczenia w tych sprawach.
Tak.
Szczęść Boże, no dziękuję.
Tak. Dziękuję bardzo panu. No więc ta sytuacja stale ulega poprawie, tak jak tutaj słyszeliśmy, wojewoda mazowiecki wydał już szczegółowe rozporządzenie, znaczy zespół pod jego auspicjami przygotował szczegółowe rozporządzenia dla lekarzy, pielęgniarek, jak wspomagać rodziców, jak postępować w przypadku właśnie utraty dziecka, żeby nie było zaniedbań takich, albo jakichś no wręcz karygodnych spraw, które niestety też jeszcze ciągle miewają miejsce. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Barbara z Rzeszy kłania. Ja dzwonię.
Witamy Panią.
Chciałam się podzielić świadectwem. Ja mam 6 dzieci szczęśliwie urodzonych. Pan Bóg błogosławił. Natomiast mam 3 rodziny znajomych, gdzie chciałam się podzielić takim świadectwem. Ta pani, która dzwoniła taka zrozpaczona, że czwórka dzieci jest zmarła, a ten syn tak trudno się chowa. Ojciec franciszkanin Józef Witko mówił, że bardzo ważne jest omodlenie tych dzieci, które odeszły, nawet ochrzczenie tych dzieci, bo to może mieć związek z grzechami pokoleniowymi, które gdzieś tam ciążą. Ja mam takie świadectwo w związku z trzema rodzinami, takimi bardzo bliskimi, z którymi się przyjaźnimy. W jednej było trzy poronienia, w jednej było dwa, w jednej było jedno poronienie. I tam była taka sytuacja, ponieważ trzech biskupów dało im prymatur na sześć dzieci nienarodzonych. Jeden przed wojną, a dwóch po wojnie. I oni poprosili księdza, żeby ochrzcił te dzieci, które im odeszły. One też w naturalny sposób odchodziły. I proszę sobie wyobrazić, że w tych wszystkich trzech rodzinach narodziło się, po tych chrztach narodziły się kolejne zdrowe dzieci i jeszcze następne dzieci się narodziły i od tej pory już się nic nie działo, więc ja myślę, że to też bardzo ważne jednak jest duchowa strona, ta nasza duchowość katolicka, że pewne rzeczy trzeba odkrywać i nimi się dzielić. Więc no, to tyle. No, chciałam się tak podzielić taką radością, że to też ma sens.
Oczywiście. Dziękuję pani Barbaro za pani relację. Ksiądz?
Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o sakramenty, wszystkie sakramenty tu w przypadku chrztu, więc sakramenty tyczą tylko ludzi żywych. Sakramenty są tylko dla żywych. Ja jeszcze chciałbym dodać taką sytuację, że różne ludzie kryzysy przeżywają. Spotkałem się też z takimi sytuacjami, kiedy lekarze negatywnie podchodzili do dziecka jeszcze nienarodzonego, które było w łonie matki chore. I tutaj też apel, prośba, aby wspomagać takie matki. Może podam taki przykład. Jedna kobieta napisała, że najlepszy lekarz, jakiego spotkałam, mimo naszych pytań o diagnozę, chodziło, bo już wiedziała, że jest chore, nie chciał mówić o podejrzeniach, dopóki nie będzie jednoznacznych wyników. I pisze dalej, wiadomo było, że moje dziecko jest bardzo chore. Nie oszukując, nie odbierał mi jednak nadziei, mówiąc, że na tym etapie rokowania są od dobrych po najgorsze. Gdy po zrobieniu wszelkich badań wiadomo było, że dziecko umrze, zadbał o to, by przekazać nam to w osobnej sali z szacunkiem i współczuciem dla naszej tragedii, pozwalając nam na wypłakanie się i na zadawanie szeregu pytań. Drodzy, musimy też wiedzieć, że Bóg daje też nadzieję, pomimo wszelkich trudności, z jakimi przyszło nam się zmierzyć małżonkom. Są powołani do współpracy z Nim w dziedzinie przekazywania życia. I Pan Bóg może ich po raz kolejny obdarzyć potomstwem, jeśli z własnej woli nie zamkną się na dar płodności. Mamy kolejny telefon.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Darek z Warmii. Ja chciałem się... Witamy. Przysłuchuję się Państwa audycji i utkwiła mi taka jedna wiadomość od Pani, gdzie mówiła, że przed wojną nasza medycyna była na niskim poziomie. Muszę Państwu powiedzieć, że nasza medycyna dalej jest na niskim poziomie z tego względu, że jeżeli kobieta poroni raz, czy dwa, czy trzy, może być jakaś przyczyna i medycyna powinna skierować ją na dogłębne badania. I powiem Państwu tylko jedno, są różne przyczyny, że kobieta nie może zajść w ciążę, na przykład taka choroba jak zakrzepica i dostaje się zastrzyki przez całą ciążę i wtedy kobieta zachodzi. Tylko, że lekarz musi dać skierowanie na badania i wtedy to wychodzi. A jeżeli kobieta poroni trzy razy, cztery razy, a lekarz nie reaguje, a taką sytuację miałem, więc uważam, że ta medycyna nasza w Polsce dalej jest na niskim poziomie. Tak jak pani powiedziała, że przed wojną też była na niskim poziomie.
Trzeba szukać takiego lekarza, który podejdzie do człowieka no, jakoś uczciwie i całościowo i szuka, a nie tylko stwierdza fakt. Dziękujemy panie Darku za ten telefon.
Proszę.
Odbieramy kolejny.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Bogusława, dzwonię z Podkarpackiego. Ja jestem teściową
dziewczyny, mojej synowej, która straciła dziecko w bardzo wczesnym stadium ciąży. I widzę, że mój syn nie chce o tym rozmawiać, a ja się zastanawiam i prosiłabym o poradę, czy powinnam uszanować to, że nie chce rozmawiać, czy powinnam mimo wszystko zacząć rozmawiać z synową. Jest to tym bardziej delikatna relacja synowa-teściowa. I bardzo bym prosiła o jakąś poradę, zwłaszcza, że też widzę cierpienie ich, ale i sama bardzo cierpię.
I kiedy dziecko umarło?
To ósmy tydzień ciąży.
Ósmy tydzień. I to już dawno temu to było?
Nie, to się stało 3 tygodnie temu.
Aha. Pani
Małgorzata. To jest bardzo częsta reakcja mężów, że oni chcąc chronić swoją żonę przed cierpieniem, wydaje im się, że lepsze jest, żeby nie rozmawiać, nie wspominać tego dziecka. Tylko, że to nie działa. Kobiety i tak myślą nieustannie o tym dziecku, które umarło. Dla ojców jest to trudne, ponieważ oni z jednej strony mają poczucie, że jakby nie sprawdzili się jako ojciec, nie zapewnili bezpieczeństwa swojemu dziecku i ochrony, a teraz nie są w stanie uchronić swojej żony przed cierpieniem, przed bólem i przed płaczem. Natomiast jeżeli się nie rozmawia w rodzinie o tym zmarłym dziecku, to jedynie potęguje cierpienie. I myślę, że jeśli odważy się pani porozmawiać z synową i powiedzieć to, co serce pani podpowie, o tym też, że chociażby o tym, o czym tutaj pani mówiła, że też pani cierpi, że widzi pani ich ból, że to jest trudna sytuacja i że jeżeli będą chcieli o tym rozmawiać, to jest pani przy nich. I nie tylko teraz, ale też pamiętać o tym dziecku 15 października, tak? Powiedzieć, że jest Dzień Dziecka Utraconego i że pani przyniosła znicz dla dziecka. Pamiętać o nim 1 listopada. Pamiętać w to najbliższe Boże Narodzenie i we wszystkie inne święta rodzinne, to będzie to na pewno przyjmowane przez nich z wdzięcznością.
No, nawet jeżeli pojawią się łzy.
Tak, nawet jeżeli pojawią się łzy, albo nawet jeżeli pojawi się złość, bo ona też jest naturalną częścią żałoby. Smutek, złość, czasami lęk, to te wszystkie trudne uczucia mogą się pojawić. Natomiast o tym też mówili radiosłuchacze dzwoniąc, że to, że nikt nie wspomina o tych zmarłych dzieciach, to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń.
Może akurat są jeszcze w takim szoku, bo nie spodziewali się takiej sytuacji i może potrzebują też czasu, żeby dojrzeć, ale właśnie takie choćby delikatne zagajenie słowa właśnie pomogą.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Podkarpacia, moje imię Elżbieta. Jestem właśnie mamą takiego dziecka. Moje dziecko by miało za 2 miesiące 30 lat. I powiem, nie ma dnia, żebym nie myślała o niej. I mam pytanie do księdza. Po prostu, ojcze, proszę mi powiedzieć, czy na przykład, jeżeli ja wypominki daję do omodlenia, czy mogę też ją wpisać?
Oczywiście, nie ma zabronionego. To jest człowiek, można się modlić. Tu patrzymy bardziej tak od strony bardziej pozytywnie, jako aniołka, który stawia się za nami już w niebie. Ale to nie jest zabronione, żeby się modlić.
Aha, czyli ja po prostu mogę ją w wypominkach wyszczególnić.
Jeśli takie jest potrzeba serca i modlitwy, można. Przy czym,
no bo tak gdzieś słyszałam, że to niekoniecznie, bo po prostu ona jest i tak aniołkiem.
Koniecznie.
Ja do niej się tak po prostu modlę, bo proszę o nią. Proszę ją o to, co po prostu no, potrzebuje i że o wstawiennictwo i czuję, że opiekuje się mną, czuję. I po prostu, no nie wiem, te 30 lat to tak jakby było wczoraj i tak chciałabym, żeby mi się chociaż przyśniła raz i jej nie ma.
Ale z góry czuwa, bo jest tym aniołkiem i wstawia się do Boga.
No, także Bóg zapłać za wszystko. I
Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto. Tak, dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Już 115 minut audycji naszej minęło, za 5 minut kończymy. Nasi goście, ksiądz dr Paweł Nowogórski, pani Małgorzata Bronka. Co jeszcze na koniec państwo by chcieli powiedzieć, pani Małgorzato?
Jak państwo słyszeli z telefonów radiosłuchaczy, reakcje na śmierć dziecka są bardzo różne. Każdy z nas przeżywa to na swój własny sposób, szukając ukojenia i nadziei. Ale z wszystkich tych telefonów i z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, wynika jedno, że rodzice pamiętają o swoich dzieciach zawsze i o tych żyjących, i o tych zmarłych, i udawanie, że ich nie ma albo że nic się nie stało, nie przynosi niczego dobrego. One na zawsze są już w naszych rodzinach i rozmawianie, pielęgnowanie, celebrowanie pamięci o zmarłych też dzieciach jest nam wszystkim bardzo potrzebne.
Ksiądz Paweł Nowogórski.
Ja bym chciał bardzo krótko powiedzieć, że każde życie to jest dar Boży. Każde życie należy otoczyć miłością, szacunkiem. Te dzieci, które nie dano nam, aby je do końca wychować, należy omodlić, należy o nich pamiętać. To jest świętych obcowanie. I też rozmawiać na te tematy. I jedna bardzo ważna rzecz, żeby też może w pacierzu wspólnym wieczorem na przykład uklęknąć mąż, żona i pomodlić się. I też bym prosił też wszystkich, którzy widzą takie cierpiące osoby, aby po prostu podejść do nich z wielkim szacunkiem, z wyrozumieniem. Jeśli nie chcą rozmawiać, jest inny typ rozmowy, modlitwa. Można przyjmować komunię świętą w tej intencji. Te osoby żyjące, które utraciły dziecko, potrzebują tego wsparcia. One tym bardziej potrzebują miłości. A wiemy, zbliża się akurat listopad, będzie to świętych obcowanie także z dorosłymi, ale pamiętajmy też o tych dzieciach. One jako aniołki wstawiają się u Boga za nami.
Dziękuję. A kto z państwa może od początku nie słuchał, może już jutro, myślę w godzinach obiadowych po obiedzie, włączyć internet na stronie Radia Maryja, to znaczy www.radiomaryja.pl, zakładka audycje dla małżonków i ta audycja już powinna tam się znaleźć, jak również poprzednie audycje, które tutaj mieliśmy na ten temat, już jest chyba czwarta z kolei, co najmniej wystarczy w wyszukiwarkę na stronie Radia Maryja wpisać Małgorzata Bronka, naszą prelegentkę dzisiejszą, i wszystkie audycje będą wylistowane i można po kolei sobie ściągnąć na swój komputer czy odsłuchać online. To jest wielka powiedzmy pomoc dla tych, którzy chcą coś więcej wiedzieć na dany temat i dostępna dla wszystkich po prostu. To jest w archiwum dostępnym dla wszystkich. Drodzy państwo, już za minutkę będzie 23:30. Przygotowujemy się do modlitwy na zakończenie dnia. Jeszcze przypominam, nasi goście, ksiądz dr Paweł Nowogórski, pani Małgorzata Bronka, bardzo dziękuję za wszystkie telefony, a my tu jeszcze w studio za chwilę zapraszamy państwa na modlitwę na zakończenie dnia, na komplety.